dniu wczorajszym mówiliśmy o tym, jak Bóg szuka człowieka i jak jest o człowieka zatroskany. Że nie jest mu obojętne to, co się z nami dzieje. Nie jest mu obojętne, że leżymy pobici przez nasz grzech, ledwo żywi. Ale niczym miłosierny Samarytanin zatroszczy się o każdego z nas. Nie jest mu to obojętne, że od 38 lat leżymy sparaliżowani naszym grzechem i nie mamy człowieka, który by nas zaprowadził do sadzawki, gdzie będzie uzdrowienie. Ale wypatruje nas w tłumie, podchodzi i bierze nas na ręce, okazując nam miłość. Ale też człowiek szuka Boga. I trzeba, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym tematem. Co to znaczy szukać Boga? Jestem absolutnie przekonany, że cały klucz, który nam daje dostęp do tego tematu, kryje się w tej Ewangelii, którą przeczytałem przed chwilą. Kryje się w ogóle w historii Piotra, bo to chyba jeden z najpiękniejszych przykładów człowieka, który naprawdę szuka Boga. Ale żeby Boga znaleźć, trzeba zmierzyć się z prawdą o sobie samym. Trzeba poznać siebie, bo na tym polega całe życie wewnętrzne i cała formacja duchowa, żeby poznać siebie i wiedzieć, kim jestem. Bo jestem absolutnie przekonany, że zdecydowana większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, kim jest naprawdę. Nie zna siebie. Nigdy się z sobą naprawdę nie spotkała. Nigdy nie weszła w głąb siebie, doszukując się prawdy o sobie. Prawda o sobie to pokora. Przeciwieństwo pokory to pycha. My zazwyczaj, kiedy słyszymy słowo pycha, to mamy wyobrażenie, że pyszny człowiek to taki, który się wywyższa, który uważa, że jest najlepszy, najfajniejszy, najmądrzejszy. Ale to jest tylko połowa prawdy. Ponieważ pycha to nie znaczy wywyższać się. Człowiek pyszny to taki, który jest absolutnie na sobie skoncentrowany, który się kręci wokół samego siebie, który tak naprawdę siebie nie zna. Być pysznym to być człowiekiem, który nie zna prawdy o sobie. Bo pycha może mieć zupełnie drugą, pójść w drugim kierunku. Bo i owszem, jest pycha z nadmiaru. Wtedy, kiedy się uważam za najważniejszego, za najlepszego. Ale pycha może mieć też drugi wymiar, z niedomiaru. Kiedy się uważam za najgorszego, za nic nieważnego, za tego, który nic nie potrafi zrobić, który wszystko zrobi źle. Nieważne jak, byleby było naj. Czy najlepiej, czy najgorzej, jest naj. I to mi wystarczy. To jest pycha. Nieprawda o sobie. A Chrystus chce nas doprowadzić do takiego momentu, w którym mogę stanąć wobec samego siebie i wobec Boga i powiedzieć: wiem, kim jestem. Znam siebie. I na tym polegała cała formacja Szymona Piotra. W czasie ostatniej wieczerzy przychodzi taki moment, kiedy Chrystus mówi: jeden z was mnie zdradzi. I wtedy Szymon Piotr zaczyna się jakby niepokoić i mówi: czy to ja, Panie? Chyba nie ja. To nie ja będę. Tak jakby nie był w ogóle przekonany co do samego siebie. Pan Jezus mówi: jeden z was mnie zdradzi. No to Piotr wie, że przecież to nie on poszedł zdradzić. Ale gdzieś ma w sobie jakiś niepokój. Może ja jestem do tego zdolny. Może ja jestem w stanie to zrobić. I wtedy Pan Jezus mówi Piotrowi: Piotrze, jesteś bardzo słaby. Ale ja się będę za ciebie modlił. I kiedy się nawrócisz, to będziesz umacniał swoich braci. Ale na razie jesteś bardzo słaby. Trzy razy się nie wyprzesz, nim kogut zapieje. A Piotr wtedy: wszyscy to mogą zrobić, tylko nie ja. Ja się nigdy ciebie nie zaprę. Oni wszyscy, owszem, ale ja nigdy. A Pan Jezus mówi: Piotruś, chłopie, no słaby jesteś, naprawdę się mnie 3 razy zaprzesz. Naprawdę. Piotr: nie, ja życie za Ciebie oddam. Nigdy się Ciebie nie zaprę. Pan Jezus mówi: jesteś, Piotrze, słaby. Zgódź się na to. Przyznaj się do tego. Przypomnij sobie historie, które się działy wcześniej. Przypomnij sobie, kim jesteś. Chociażby tę scenę, która się działa pod Cezareą Filipową. Kiedy pytałem Was, kim jestem dla ludzi, za kogo mnie uważają. I wtedy niektórzy mówili, że za Jana Chrzciciela, inni mówili, że za Eliasza, a jeszcze inni uważali mnie za jednego z proroków. A potem zapytałem Was, a Wy za kogo mnie uważacie? No i wtedy Ty, Piotrek, wyskoczyłeś jak Filip z konopi, odpowiadając za wszystkich. Tak jak tylko Ty byś miał rację, tak jakby tylko Twoje zdanie się liczyło. Nikomu innemu nie pozwoliłeś dojść do głosu, tylko od razu wyskoczyłeś z perfekcyjną odpowiedzią. Ty jesteś Syn Boży, Mesjasz. I miałeś rację. Tylko że kiedy zacząłem Ci opowiadać o tym, że Mesjasz będzie musiał wiele cierpieć, że zostanie zabity i że zmartwychwstanie, to Ty wtedy przyszedłeś do mnie i zacząłeś mi mówić: Panie Jezu, widzę, że Ty się na tej robocie nie znasz. Ja to Ci wytłumaczę, jaki masz być Mesjaszem. Cierpienie odrzucamy. Krzyż odrzucamy. Śmierć nie wchodzi w grę. To nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Ja Ci wytłumaczę, jak to jest być Mesjaszem. Tylko trochę mnie posłuchaj. I wtedy Chrystus musiał powiedzieć jedne z najmocniejszych słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział wobec człowieka. Polskie tłumaczenie nie oddaje do końca tego. Bo Chrystus mu powiedział: hypago opiso mu satana. To znaczy: stań za mną, pójdź za mnie, szatanie. W polskim tłumaczeniu mamy takie wyrażenie: zejdź mi z oczu, szatanie. No oczywiście, jak ktoś mi zejdzie z oczu, to znaczy, że musi stanąć za mną, żebym go nie widział. Ale w naszym polskim języku, kiedy mówimy komuś: zejdź mi z oczu, to mówimy: nie chcę cię widzieć. Zjeżdżaj, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Pan Jezus mu nie powiedział: nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, tylko Pan Jezus mu powiedział: Piotrek, twoje miejsce jest za mną. Ja naprawdę sobie poradzę z byciem Mesjaszem. Ja wiem, jak się to robi. Ja naprawdę wiem, co to znaczy oddać życie. Ja naprawdę wiem, że to jest jedyny sposób zbawienia. Nie musisz mi tego tłumaczyć. Twoje miejsce jest za mną. Będziesz szczęśliwy, jak nie będziesz wychodził przede mnie. Jak nie będziesz się wymądrzał. Jak nie będziesz się uważał za nie wiadomo kogo. Stań za mną. Ale Piotrowi to przychodziło bardzo ciężko. On ciągle chciał być taki najlepszy, taki pierwszy. Taki mocny. A ciągle życie mu pokazywało, że jest strasznie słaby. Tylko Piotr nie chciał się na to zgodzić. Nie chciał tego do siebie dopuścić. Jak chociażby w tej scenie, która się dzieje na Jeziorze Galilejskim. Kiedy płyną łodzią, Pana Jezusa nie ma z nimi. Przychodzi nagle wielka burza. Statkiem zaczyna rzucać na prawo i lewo. Fale zaczynają zalewać statek. Wszyscy są przerażeni i myślą, że zaraz zginą. I nagle, nie dość, że tyle katastrof się dzieje, to pojawia się na horyzoncie zjawa. Wszyscy są przerażeni. Ale tylko Piotr, taki chojrak, on wie, jak to jest być bohaterem, mówi: nie, to jest Pan Jezus. Ale nie jest taki do końca przekonany, więc mówi: jeżeli to Ty jesteś, to każ mi wyjść do siebie i chodzić po wodzie. No to Pan Jezus mówi: no to Piotrek, chodź, jakżeś taki cwany, no to chodź. No już było gorzej. No ale tak delikatnie, jedna noga, no dość stabilny ten grunt, druga noga, ja nie tonę, mogę chodzić. No i idzie. Ale przyszedł większy wiatr, przyszła większa fala. Piotr przestał patrzeć na Jezusa. Plum pod wodę. Pan Jezus go wtedy bierze za rękę, wyciąga z tej wody i mówi: czemu jesteś takiej małej wiary? Czemu jesteś taki słaby? Czemu przestałeś na mnie patrzeć? Czemu znów ci się wydawało, że możesz być chojrakiem, że jesteś mocny? Czemu znów się nie zgodziłeś na to, że jesteś słaby, a ja jestem mocny i moją mocą możesz chodzić nawet po wodzie? Czemu znów zacząłeś myśleć, że to ty jesteś taki wielki, wspaniały, że możesz nawet biegać po wodzie? Czemu? Ale Piotr szybko wyparł to ze swojej pamięci. Bo kiedy na ostatniej wieczerzy Pan Jezus mówi: Piotrek, jesteś bardzo słaby. 3 razy się mnie zaprzesz. Przestaniesz wierzyć. To Piotr mówi: no nigdy tego nie zrobię. A nie pamięta, ile razy już to zrobił wcześniej. No i potem przychodzi moment, kiedy Pan Jezus jest pojmany. Trwa przesłuchanie u arcykapłana. Piotrowi po znajomościach, tak naprawdę po znajomościach Jana, udaje się wejść na dziedziniec domu arcykapłana. Jest tam ognisko. Grzeją się przy nim. Scena jest tak ułożona, trzeba sobie to wyobrazić, że jest kwadratowy dziedziniec. Na środku tego dziedzińca jest ognisko, tam się grzeją przy nim. A Pan Jezus jest przesłuchiwany w którymś z pomieszczeń, ale w taki sposób, że musi być otwarte okno albo otwarte, uchylone drzwi. Bo Piotr cały czas ma kontakt wzrokowy. Piotr cały czas widzi, co się dzieje w tym pomieszczeniu. Widzi, jak Pana Jezusa policzkują, jak Go opluwają, jak Go biją, jak na Niego krzyczą. On ma kontakt wzrokowy. No i patrzy na tego Pana Jezusa, który jest przesłuchiwany i bity. No i podchodzi do Niego służąca i mówi Mu: Ty jesteś jednym z Jego uczniów. A on mówi, patrząc cały czas na Pana Jezusa: nie, ja Go w ogóle nie znam. Nie mam pojęcia, kto to jest. Jest bohater, nie? Największy wróg, jaki mógł przyjść. Takie zagrożenie. Służąca. To zgrał bohatera. I nie pamięta, co mu przed chwilą powiedział Pan Jezus. To było kilka godzin wcześniej. No i potem drugi raz jest to samo. Nie, ty jednak jesteś Jego uczniem. Ja cię znam, ty chodziłeś z Nim, jesteś z Galilei. Nie, ja nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. I co jest najciekawsze, co zaznacza ewangelista Łukasz. Między drugim a trzecim zaparciem Pana Jezusa, wiecie, ile czasu minęło? Godzina. Między drugim a trzecim zaparciem minęła godzina. To nie było tak, że on w afekcie, w momencie się zaparł 3 razy. Nie, nie, nie. Koniec. Kogut zapiał i po sprawie. Jeżeli ktoś by mi 3 godziny wcześniej powiedział, że 3 razy się go zaprę i ja już się go 2 razy zaparłem i mam godzinę czasu, żeby o tym pomyśleć, no to chyba by do mnie dotarło, że to jednak jest prawda. Że ja muszę uważać. Że ja muszę sobie jednak przypomnieć, że jestem słaby. Mam godzinę czasu na to, żeby o tym pomyśleć. Ale Piotr tak wyparł tą perspektywę ze swojej głowy, że jest słaby, że tego w ogóle nie dopuścił do siebie. Mija godzina. 3 raz się zapiera. Kogut zapiał. I wtedy w Ewangelii Łukasza jest taka stop klatka. Taka jak w akcjach, jak w filmach akcji. Zatrzymanie sceny. Pan Jezus przesłuchiwany nagle odwraca swój wzrok i spotykają się oczy Piotra z oczami Jezusa. Ostatnie ich spotkanie przed śmiercią. Piotr wtedy wybuchł gorzkim płaczem i wybiegł. Bo ten wzrok Pana Jezusa mówił tyle: Piotrek, a nie mówiłem. I po raz pierwszy w życiu do Piotra dotarło, że jest słaby. I że to jest prawda o nim. I potem przychodzi scena, którą przeczytaliśmy w Ewangelii. Rzecz się dzieje znów nad Jeziorem Galilejskim. Piotrek wraca do starych swoich zajęć, do łowienia ryb. A wiemy doskonale, jakim on był tym wędkarzem. Że ile razy jest mowa o tym, że łowi ryby, to tyle razy jest powiedziane, że nic nie złowił. Tak się na tej robocie zna. No i łowią te ryby. I nagle znów pojawia się na brzegu jakaś postać. Dzieci, nie macie nic do jedzenia. No oni muszą znów powiedzieć, no nie mamy, no bo tyle żeśmy ułowili. On mówi, spokojnie, zarzućcie sieci. Złowicie. I Jana rozpoznaje, że to jest Jezus. Mówi, Piotrek, przecież to jest nasz mistrz, to jest Jezus. I zobaczcie, co robi Piotr. Po ludzku kretyńskie zachowanie. Bo on jest prawie nagi, ubiera się i rzuca się do wody. No przecież każdy by zrobił rzecz dokładnie odwrotną. Znaczy jakbym miał ubranie, to bym go ściągnął i dopiero wtedy bym się rzucił do wody pływać. A Piotr był przygotowany do pływania, to się ubrał i rzucił się dopiero do wody. Dlatego, że nagość w Biblii zawsze oznacza grzech. Piotr wiedział już. On już wie, że jest grzesznikiem. Ale jeszcze nie ma doświadczenia przebaczenia. Więc próbuje jakoś ten swój grzech ukryć. Myśli, że jak się przyodzieje, to go zasłoni. Że jak spróbuje wyprzeć to znów ze swojej głowy i ze swojej świadomości, to się to uda. Że Pan Jezus do tego nie wróci. Że Pan Jezus to jakoś przemilczy. Ale w głębi serca czuje się strasznie źle i strasznie głupio. On doskonale wie, że jego ostatnie spojrzenie na mistrza to był ten wzrok, który mu mówił, a nie mówiłem. I przychodzi na ten ląd, dopływa tam, spotyka się z Jezusem. A Jezus na węglach rozgrzanych piecze rybę. To jest drugie miejsce w Ewangelii, gdzie pojawiają się rozgrzane węgle. Wcześniej rozgrzane węgle były tam, gdzie Piotr się grzał i gdzie się zaparł Jezusa. To teraz mu Jezus zapalił rozgrzane węgle. No i Piotr od razu, jak je zobaczył, to mówi, on pamięta. On wszystko wie. Nie uda się tego ukryć. Nie uda się założyć ubrania. Bo pierwsza rzecz, którą widzi, to rozgrzane węgle, które mu się kojarzą z jednym. Z momentem, w którym zaparł się Jezusa. Ale wtedy Jezus wchodzi do akcji i zaczyna się proces przebaczenia. Zaczyna się od 153 ryb. Nie wiem, czy was kiedykolwiek to zastanawiało, dlaczego Jan tak precyzyjnie podaje liczbę ryb. A co za różnica, czy to było 153, czy 208, czy 552? Wystarczyło napisać, że złowili bardzo dużo ryb. Tyle. Czemu 153? Najpiękniejszy komentarz, jaki spotkałem do tej sceny, tłumaczy to tak, że tak naprawdę nie było tam 153 ryby, tylko 154. Bo jeszcze jedną Jezus piekł na ogniu. Więc były 153, które złowili i jedną, którą miał już Jezus. I kto poszedł po te ryby? Po te ryby wyciągnąć je i policzyć poszedł Piotr. On już wcześniej zobaczył te węgle żarzące się, na których była jedna ryba, więc już liczył jedna. A potem zaczął liczyć te ryby, które złowili. No i wyszło mu 154. I wtedy się skapnął. Bo jest taki moment, w którym w Ewangelii, kiedy Piotr przychodzi do Jezusa i pyta go, Panie, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7 razy? A siódemka to jest liczba doskonała. Siódemka w Biblii znaczy zawsze. Więc Piotr przychodzi do Jezusa i mówi mu, Panie, czy ja zawsze mam przebaczać? A Pan Jezus używa takiej bardzo specyficznej konstrukcji gramatycznej języka hebrajskiego, nieznanej dla nas, bo my mamy stopniowalność. My mówimy, że coś jest dobre, lepsze, najlepsze, coś jest piękne, najpiękniejsze. A oni nie mają stopniowania przymiotników. Jak oni chcą powiedzieć, że coś jest najlepsze, to mówią dobre, dobre. A jak chcą powiedzieć, że coś jest najpiękniejsze, to mówią piękne, piękne. A jak chcą powiedzieć, że coś jest najświętsze, to mówią święte, święte. Przez powtórzenie słowa. Więc Pan Jezus mu mówi: Piotrze, ty nie masz mi przebaczać 7 razy zawsze. Ty masz mi przebaczać zawsze, zawsze. 77 razy. Czyli tak najzawsze. Tak absolutnie zawsze masz przebaczać. Tak nie ma takiej możliwości, żebyś ty w ogóle pomyślał, że możesz nie przebaczyć. I Piotr to pamięta. A kiedy teraz przeliczył te 154 ryby, to sobie uświadomił, co mu powiedział przez to Pan Jezus. Piotrze, ty masz zawsze przebaczyć. Tak zawsze, zawsze. A ja ci będę przebaczał 2 razy zawsze, zawsze. Bo 2 razy 77 to jest 154. Ja ci będę tak absolutnie zawsze przebaczał. W ogóle nie ma takiej możliwości, nie ma takiego grzechu, którego ja bym ci nie mógł przebaczyć i nie chciał przebaczyć. Piotr to zrozumiał. No i potem podchodzi do Jezusa. Już z tym doświadczeniem. Jezus mu zadaje strasznie trudne pytanie. Bardzo kłopotliwe. Bo siedzą sobie wszyscy przy ognisku. I tam siedzi też Jan. Jedyny, który nie zdradził Pana Jezusa. Który się go nie zabał. I Pan Jezus pokazuje na Jana i mówi: widzisz, Piotrek? Tam siedzi Jan. On się mnie nie zabał. On nigdy mnie nie zdradził. On był ze mną pod krzyżem. Kochasz mnie bardziej niż on? Czy kochasz mnie bardziej niż on? I Pan Jezus wtedy pyta, używając takiego wyrażenia agapasme. Miłość agape to jest taka miłość, która jest zdolna do oddania życia. No przecież taką miłość deklarował w czasie ostatniej wieczerzy Piotr. Oddam za ciebie życie. Kocham cię taką miłością, żeby za ciebie umrzeć. Więc Pan Jezus go teraz pyta. Kochasz mnie taką miłością, żeby za mnie oddać życie? I tam w tej scenie jest gra słów, która w języku polskim jest niewychwytywalna. Ale język grecki zna przynajmniej 3 albo 4 określenia na powiedzenie komuś o miłości. I Pan Jezus to wykorzystuje. Bo On go pyta o tą miłość agapy, miłość aż do oddania życia. A Piotr, kiedy odpowiada, to używa innego określenia. I odpowiada, mówiąc filote. A to jest taka miłość, która jest po prostu bardzo serdeczną relacją, przyjaźnią, lubieniem się. Więc Pan Jezus go pyta: Piotrze, czy kochasz mnie taką miłością, żeby oddać za mnie życie? A Piotr mu mówi: nie. Ja cię bardzo lubię. Więc drugi raz go Pan Jezus pyta: Piotrze, no ale przecież deklarowałeś mi, że oddasz za mnie życie. To kochasz mnie taką miłością, żeby za mnie umrzeć? A Piotr mu mówi: Panie Jezu, nie. Ja cię bardzo lubię. Filote. I za trzecim razem Pan Jezus zmienia słowo. I za trzecim razem Pan Jezus pyta: Fileizme? Lubisz mnie, Piotrze? Jestem dla ciebie kimś ważnym? I wtedy jest ten komentarz. I wtedy Piotr się zasmucił, że za trzecim razem powiedział mu fileizme. Że zszedł na jego poziom. Że już nie zapytał go o miłość do oddania życia. Tylko zapytał go o lubienie. I Piotr po raz pierwszy w swoim życiu był prawdziwy. Po raz pierwszy nikogo nie udawał, po raz pierwszy nie kłamał, po raz pierwszy nie chojrakował, nie cwaniakował, nie udawał kogoś, kim nie jest. Po raz pierwszy w swoim życiu powiedział: tak, Panie, bardzo cię lubię. Nie potrafię cię więcej na razie kochać. Nie potrafię za ciebie oddać mojego życia. Jestem strasznie słaby, zaparłem się ciebie. Ale naprawdę jesteś dla mnie kimś ważnym. Naprawdę cię bardzo lubię i naprawdę chcę być z tobą w relacji. Naprawdę chcę zrobić wszystko, żeby być blisko ciebie. Ale nie umiem inaczej na razie. I Pan Jezus mówi: no to Piotrek, w końcu możesz być papieżem. W końcu się nadajesz do tej roboty. Paziowce moje. Po raz pierwszy w życiu wiesz, że to ja jestem Bogiem. Po raz pierwszy w swoim życiu wiesz, że to ja jestem mocny. Po raz pierwszy w swoim życiu wiesz, że moc słabości się doskonali. Że Ty jesteś słaby, ale ja Ci dam moją łaskę. Wystarczy Ci mojej łaski. Tylko Ty musisz być prawdziwy. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Ty musisz być gotowy do przyznania się, że jesteś słaby. Ty musisz o tym pamiętać. Jak będziesz słaby, jak będziesz miał taką świadomość, to zaczną się dziać takie cuda w Twoim życiu, jakich w ogóle sobie nie wyobrażałeś. Jak Piotr wiedział, że jest słaby, to podszedł do człowieka chromego, sparaliżowanego i powiedział mu: w imię Jezusa Chrystusa mówię Ci, wstań. Chłop wstał i poszedł. Mało tego, Piotr przechadzał się po Jerozolimie i kiedy tylko jego cień spadł na człowieka chorego, człowiek był uzdrowiony. Wiecie, jakbym tak chciał? Mam prawie 1 miesiąc wzrostu, mam duży cień. Wiecie, ile bym uzdrawiał? Jakby tylko mój cień do tego wystarczył? Piotr to miał. I ostatecznie Piotr, wiedząc, że jest słaby, oddał życie za Jezusa. Bo łaska Jezusa uzdolniła go do tego, żeby dał takie świadectwo. Nie jego siły, nie jego zdolności, nie jego moc. Łaska Jezusa. Kto z Was umie przestrzegać wszystkie przykazania? Kto nigdy nie złamał żadnego przykazania? Można podnieść rękę do góry. Las rąk. A chcecie nie łamać przykazań? To zgódźcie się na to, że jesteście słabi, a On jest mocny. To On was to zrobi. To nie własnymi zdolnościami, własnymi siłami mamy przestrzegać przykazań. Przykazania to Boże obietnice. Zobaczcie, że one są wyrażone w czasie przyszłym. Pan Bóg, dając nam przykazania, nie powiedział: nie wolno Ci zabijać, nie wolno Ci cudzołożyć, nie wolno Ci nic ukraść. Ale On powiedział: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. To znaczy, jak ja będę Bogiem, jak ja będę najważniejszy w Twoim życiu, jak będziesz miał świadomość, że to ja jestem mocny, to ja Ci tak zrobię, że nie będziesz zabijał, że nie będziesz cudzołożył, że nie będziesz kradł, że nie będziesz kłamał. Ja Ci to zrobię, w Tobie to zrobię, moją łaską. Tylko znaj prawdę o sobie. Nie ma nic ważniejszego w całej formacji chrześcijańskiej, jak poznawać prawdę o sobie. Czyli poznać to wszystko, co w Tobie piękne i dobre. Zobaczyć swoje talenty, zdolności. Zobaczyć swoją wartość. Zobaczyć, kim jesteś względem Boga, jak Bóg na Ciebie patrzy. Jak Bóg Cię kocha, jak Bóg Cię uwielbia. Że jesteś dla Niego piękny i wartościowy. Że każdy z nas tutaj ma niesamowitą wartość i olbrzymie zdolności i potencjał życia. Ale równocześnie zobaczyć swoją słabość, zobaczyć swój grzech, zobaczyć całe dziadostwo swojego życia i się do niego przyznać. I po to jest rachunek sumienia. I po to jest spowiedź. Rachunek sumienia, wbrew temu, co pewnie Wam wiele, wiele razy mówiono, nie jest po to, żeby wypisać sobie wszystkie grzechy, które popełniłem. Rachunek sumienia nie jest po to, żeby wyliczyć swoje grzechy. Rachunek sumienia jest po to, żeby poznać prawdę o sobie. Święty Ignacy z Loyoli mówił: jeżeli najpierw nie zobaczysz tego, co w Tobie dobre, to nie masz prawa przejść do szukania w sobie grzechu, bo Cię to zabije. Najpierw masz zobaczyć, kim jesteś pod względem dobroci, pod względem miłości, pod względem dobra, które stało się Twoim udziałem i które wyszło spod Twoich rąk. Masz zobaczyć swoje piękno. A potem zobacz też to, co w Tobie złe i oddaj to Chrystusowi. Rachunek sumienia nie jest tylko po to, żeby wyliczyć swoje grzechy, ale żeby zobaczyć ich przyczyny. Żeby zadać pytanie, dlaczego ja to robię. My się prawie nigdy z tego nie spowiadamy. Na palcach jednej ręki mogę policzyć spowiedzi, w których człowiek umiał powiedzieć, dlaczego grzeszy. Nie wystarczy powiedzieć, zrobiłem to, to i to. Dlaczego to zrobiłeś? Co jest tego przyczyną? Jak nie znasz przyczyny, to nie będzie uzdrowienia, bo jak można to uzdrowić? Jak jesteś przeziębiony, to nie leczysz kataru, kaszlu. Leczysz zarazki, wirusy, które, bakterie. To leczymy. To, co jest przyczyną choroby, z tym walczymy. A jak zwalczę przyczynę choroby, to przejdzie mi katar, przejdzie mi kaszel. Sam fakt, sam czyn jest jak kaszel. Pytanie, co jest tym zarazkiem we mnie? Z tym trzeba walczyć. Z przyczyną. Są dwie recepty, dwie metody na to. Codzienny rachunek sumienia. 4 minuty potrzebne są na to. 4 minuty wieczorem codziennie. Przejść godzina po godzinie swój dzień. Za dobro podziękować Panu Bogu, za zło przeprosić. 7 rano. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że się obudziłem. Przepraszam Cię za to, że nie zdążyłem się najpierw pomodlić, tylko najpierw poszedłem zapalić papierosa i wypić kawę. 8 rano. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że zdążyłem do pracy i że mam pracę. Przepraszam Cię za to, że mi się nie chciało robić i olewałem moje obowiązki. Nie popracowałem na maksa. 10 rano. Dziękuję Ci, Panie Boże, bo pomogłem teraz mojemu koledze w pracy. Zrobiłem dobry czyn. Dziękuję Ci za to, że miałem w sobie taką miłość. 14. Przepraszam Cię, Panie Boże, bo jak wracałem z pracy, to złamałem 5 przepisów ruchu drogowego. 18. Dziękuję Ci, Panie Boże, za moje dzieci. Za ich dobroć, za ich miłość, za to, że są zdrowe. Przepraszam Cię za to, że nie chciało mi się usiąść z nimi do lekcji, tylko to odkładałem, bo wolałem oglądać serial albo oglądać mecz. 21. Dziękuję Ci, Panie Boże, za cały dzień piękny. Przepraszam Cię za to, że znowu upadłem w tym i w tym i w tym. Proszę Cię o dobrą noc. 4 minuty. Druga rzecz. Lektura Pisma Świętego. Regularna lektura Pisma Świętego. Bo Pismo Święte jest jak lustro, w którym trzeba się przeglądać. Jak będziesz je czytał regularnie, nawet nie wszystko rozumiejąc, naprawdę w tym nie ma żadnego problemu. Grzegorz Wielki mówi, że Pismo Święte wzrasta wraz z czytającym. Im dłużej będziesz czytał, tym więcej będziesz rozumiał. Ale będziesz się w nim przeglądał jak w lustrze. Ono odsłoni wszystkie twoje braki. Będzie niepokojące. Bo będziesz czytał o pewnych postawach. Ubogiemu daj jeść. Będziesz wiedział, że ostatnio odmówiłeś. Spragnionemu daj się napić. A wiesz, że nie jesteś zatroskany o swojego brata. Usiądź ze mną na modlitwie. A wiesz, że się dzisiaj nie modliłeś. I tak dalej. Będzie odsłaniało prawdę. Ale z drugiej strony będziesz słyszał, co Pan mówi o Tobie. Kocham Cię, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim umiłowanym synem. Wybaczam Ci, nie brzydzę się Twoim grzechem. Uwielbiam z Tobą przebywać, robisz mi przyjemność, jak do mnie mówisz. Będziesz to widział z drugiej strony. Bo ono odsłoni całą prawdę o Tobie. Z Pismem Świętym jest tak, że albo się nawrócisz, albo przestaniesz czytać. Nie ma innej drogi. Poznać prawdę o sobie. Bo tylko człowiek, który zna prawdę o sobie, jest szczęśliwy. A jak człowiek, który jest szczęśliwy, nie grzeszy. Szczęśliwy człowiek nigdy nie grzeszy, bo tego nie potrzebuje. Bo ma wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Jak poznasz prawdę o sobie, to przestaniesz grzeszyć. Bo Bóg to zrobi w tobie. Nie ty sam z siebie. On swoją łaską Cię uzdolni, bo moc słabości się doskonali. Amen.